Cieszę się, że mogę was dzisiaj widzieć, że jest was tak dużo. Przed nabożeństwem rozmawialiśmy z pastorem, tak patrzymy za okno i taka pogoda jest, że stwierdziliśmy, że niektórzy mogą wybrać ciepłe łóżeczko, kocyk i herbatkę, ale widzę, że chcecie słuchać Bożego Słowa, więc jestem z was dumny. Zaczynając, chciałbym zacząć od takiego przemyślenia, że dzisiejsze czasy to są czasy oczekiwania. Niektórzy oczekują na takie bardzo przyziemne rzeczy, jak podwyżka, aż uzbierają trochę pieniążków na pewne rzeczy, aż może znajdą sobie partnera, albo może zmienią mieszkanie, zmienią samochód. Niektórzy czekają na bardziej duchowe rzeczy, aż pewne słowa się wypełnią w ich życiu, aż będą usługiwać pewnymi darami, aż przyjdzie pewna przemiana. I myślę, że czekamy na ponowne przyjście Jezusa. Wszyscy. Ale jak to oczekiwanie wygląda? Oczekiwanie może być różne. Albo z niecierpliwością, albo takie, że jesteśmy podekscytowani. Co się stanie zaraz? Co się wydarzy? Czy jak w końcu przyjdzie ten moment, to będzie faktycznie tak fajnie? Ale można też czekać ze zrezygnowaniem. No, Boże, już tyle czekam. Kiedy w końcu to będzie? Więc chciałbym, żebyśmy się zastanowili, jak to jest z naszym oczekiwaniem na przyjście Pana. Czy to jest oczekiwanie na taki urlop w końcu, po ciężkiej pracy, na tydzień w tropikach, czy to jest takie oczekiwanie jak na zdjęcie z fotoradaru. Wiecie, no, przyjdzie, czy nie przyjdzie, czy ja jestem gotowy na to, a może nie przyjdzie, może będzie łaska. Myślę, że wszyscy powinniśmy czekać z niecierpliwością i radością na naszego Pana. Ostatnie kazania były odnośnie tego, jak płacimy cenę, jak musimy zrobić pewne rzeczy, żeby coś się w naszym życiu zmieniło. I dzisiaj nie do końca o tym chciałbym mówić. Dzisiaj chciałbym bardziej poruszyć kwestię o tym, jak oczekujemy na naszego Pana. W wielu miejscach w Biblii czytamy, że przyjście Pana jest bliskie. Przybliżyło się Królestwo Boże. Tylko, że to było już 2000 lat temu, a my dalej czekamy, więc pojęcie czasu jest względne. Na pewno w niebie. Na ziemi może bardziej jest dla nas ważny ten czas, ale w niebie to może być każdy dzień. Więc nie wiemy, kiedy to do końca będzie, ale na pewno tego wyczekujemy. I z przyjściem Pana może być tak jak z niezapowiedzianym gościem. Tak ostatnio sobie myślałem, że wiecie, mamy czasami niezapowiedzianych gości i przychodzą i czasami się martwimy, bo mamy nieposprzątane w domu. Ja wierzę, że wszyscy macie czyściutko, ale czasami tak jest, że się nie posprząta i przychodzą niezapowiedziani goście i wtedy jest taki stres. Co zrobić? Czy szybko sprzątać? Czy ich przepraszać? Że taki bałagan. Więc najbezpieczniejszą opcją jest na bieżąco sprzątać i na bieżąco mieć czysto. Jak to się odnosi do życia duchowego? Porządkujmy swoje sprawy na bieżąco, bo czasami będzie za 5:12, a my myślimy, a jeszcze z tym się nie pogodziłem, a jeszcze tamto, a jeszcze to. Więc najlepiej załatwiać takie rzeczy na bieżąco. Więc co w Biblii fajnie obrazuje cały ten temat? Chciałbym się dzisiaj skupić na podobieństwie o 10 pannach. Myślę, że dawno nie było ogłoszone o tym. Myślę, że to jest bardzo fajny temat. Chciałbym też w wielu miejscach odwoływać się do Biblii i zaplanowałem to kazanie trochę w inny sposób. Także będziemy parafrazować pewne elementy. Jak wiemy, Jezus używał podobieństw. Rzadko kiedy mówił wprost tak, tak, tak i tak. Zastanawiam się też czemu, no przecież najprościej, tym bardziej do prostych ludzi dotrzeć tak, że powiesz mu, że białe jest białe, a czarne jest czarne. No ale w Biblii natykamy się na odpowiedź na to pytanie, bo uczniowie Jezusa też mieli podobne przemyślenia jak ja przynajmniej. Więc w Marka 4 od 10 do 12 czytamy tak. A gdy był na osobności, pytali go ci, którzy z nim byli razem z 12 o te podobieństwa i odpowiedział im, powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego. Tym zaś, którzy są zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach, aby patrząc widzieli, a nie ujrzeli i słuchając słyszeli, a nie rozumieli, żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia. Ja tak myślę, jejku, czy ja dobrze czytam? Czy Bóg nie chciał, żebyśmy się nawrócili? Przecież głosił dobrą nowinę, tak? Ja myślę, że tu chodzi o coś zupełnie innego. Po pierwsze, Biblia i relacja z Bogiem jest jakby takim kluczem do zrozumienia Biblii. że mamy w Biblii zawarte pewne wskazówki, jak rozumieć pozostałą część Biblii. I nasza relacja z Bogiem również pomaga nam zrozumieć pewne rzeczy. Dlatego Bóg, Jezus akurat tu powiedział, że dla was to jest oczywiste, te podobieństwa, a dla innych one nie są oczywiste. Więc co należy zrobić? Należy zrobić pewien krok. Jezus przyszedł, powiedział, ale my musimy zrobić ten drugi krok i powiedzieć: Boże, chcę Cię szukać, a Ty na pewno dasz mi się znaleźć. Więc przeczytajmy sobie ten tekst docelowy tego podobieństwa. Mateusza, 25 rozdział, od 1 do 13. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebies do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca, a 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi, a gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Więc końcowym rezultatem tego podobieństwa jest to, kto zostanie przyjęty na to wesele z oblubieńcem, czyli kto wejdzie do Królestwa Niebieskiego, a kto nie. Czyli temat, myślę, dosyć ważny. Wiemy, że zaproszeni są ci, którzy mają światło, których światło cały czas się pali. Nie kiedyś tam mieli światło, kiedyś tam mieli coś z tym do czynienia, ale w tym akurat momencie, kiedy przyszła ta godzina, przyszedł ten dzień, mieli to światło, które się paliło jasno i wyraźnie. Więc co pomoże nam zrozumieć ten fragment lepiej? Zaznaczyłem sobie 5 kluczowych słów w tym fragmencie. Pierwsze to jest mądre, czy mądrość. Drugie to jest głupie, czy głupota. Trzecie to jest olej. Czwarte to jest lampa. A piąte to jest światło. Więc wyjaśnijmy sobie pierwsze z nich. Mądry jest ten, kto słucha i jest posłuszny. Zgadzamy się? Potwierdzeniem tego jest Mateusza 7:24. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. Więc kim jest głupi? Głupi to jest ten, który jest nieposłuszny. I 2 wersety dalej czytamy. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. Drugi fragment przypowieści Salomona, 1:7. Bojaźń Pana jest początkiem poznania. Głupcy gardzą mądrością i karnością. A kto gardzi karnością, napominaniem, myślę, że gardzi też posłuszeństwem, czyli nie jest posłuszny. Trzecim słowem jest olej. Olej jest wynikiem podążania za Bogiem, wydawania dobrych owoców i obecności Ducha Świętego w naszym życiu. 3 Mojżeszowa 24:2. I tu przeczytam wam fragment z Biblii Gdańskiej, gdyż myślę, że zawiera więcej tych słów kluczy. Rozkaż synom izraelskim, abyś przynieśli oliwy z drzewa oliwnego, czystej, wytłoczonej ku świeceniu, aby lampy gorzały ustawicznie. Później jeszcze przeanalizujemy ten fragment, podstawiając pewne słowa. 4 to jest lampa. Lampą są przykazania, wytyczne pozostawione nam przez Boga. 5 światłem jest nauczanie, jak i nasze życie, świadectwo. Przypowieści 6:23. Gdyż przykazanie jest pochodnią, a nauka światłem, drogą życia zaś napomnienia do karności. W Biblii Angielskiej Króla Jakuba mamy zamiast pochodni użyte słowo lampa, więc akurat pasuje do naszego zestawienia. Więc czym jest olej? Olej jest wytłaczany z oliwek, chociaż niekoniecznie musi być z oliwek, ale powiedzmy, że z oliwek, czyli owoców. Wlewa się go do lampy po to, aby świeciła. Więc dobre nauczanie widać w nas, żeby świeciła ta lampa, tak? Musi być dobre nauczanie, które widać w nas przez przestrzeganie Bożego prawa i to, że jesteśmy świadectwem dla innych. My jako ludzie i Boży słudzy wydajemy owoce i mam nadzieję, że wydajemy je przez cały rok. Niektóre drzewa owocowe owocują raz, niektóre może dwa razy w roku, ale mam nadzieję, że my jako chrześcijanie owocujemy każdego dnia i że nie robimy sobie przerw w tym. Że je cały czas mamy z czego wydawać oczywiście. Więc dobre owoce to zrozumienie Słowa Bożego ukazane w życiu, które jest właściwie zrozumiane i praktykowane. Przeczytajmy Mateusza 12:33. Zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry. Albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły, albowiem z owocu poznaje się drzewo. Więc jeżeli wydajemy dobre owoce, to wiadomo, że jesteśmy dobrym drzewem, takim dobrym sługą, a jeżeli wydajemy złe owoce, no to nie możemy być dobrym drzewem, niestety. Następny fragment to jest rozdział dalej, Mateusza 13:23. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słowa słucha i rozumie. Ten wydaje owoc, jeden stokrotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. Te fragmenty mówią nam o tym, że drzewami jesteśmy my, a owoce są efektem tego, jak żyjemy i jak stosujemy Boże Słowo. Jak wiemy, są tacy ludzie, którzy słowa słuchają, mają poznanie, ale niekoniecznie kwapią się do tego, żeby je wykonywać. Czyli Bóg zachęca nas do tego, abyśmy byli nie tylko słuchaczami, ale też wykonawcami słowa, dlatego że co nam po zrozumieniu, jeżeli tego nie praktykujemy? A mamy jeszcze gorzej wtedy, bo ci, którzy mają poznanie, a tego nie praktykują, ponoszą jeszcze większe konsekwencje. Więc w drugim fragmencie jeszcze opisane jest to, że co jest zasiane, wpływa na to, jakie drzewo wyrośnie i później na to, jaki jest owoc. Więc jakiego nauczania słuchamy, czym się karmimy, to wpływa na to, jakie owoce będziemy wydawać, bo też wzrastamy na tym. To jest taki nasz nawóz, nasze pożywienie. Więc zachęcam was też, żeby badać, analizować to, czego słuchamy, aby przypadkiem jakieś słowo z księgi Herezjasza się do nas nie wkradło, tak można powiedzieć. Więc mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy dobrymi drzewami, czyli Bożymi sługami i słyszymy, rozumiemy oraz wydajemy dobre owoce. Tylko problem jest jeszcze taki, że z oliwek, tych owoców, olej trzeba wycisnąć. No i chrześcijanie czasami też mają taki trudny okres zwany próbami, których się tak przyciska. I wtedy zobaczymy, czy ten olej jest taki czysty, fajny, czy ten olej jest taki kiepski. Chrześcijanie często narzekają, że się ich tak naciska, że to tak boli. Ale inaczej nie będzie tego oleju, a bez oleju lampa się nie będzie paliła, nie będzie miała paliwa. Więc dopiero wytrwałość w tym wszystkim definiuje nasze chrześcijaństwo. Jeżeli okazujemy wytrwałość, to i owoce są lepsze i ten olej jest czystszy. Więc przeczytajmy sobie jeszcze raz fragment z 3 Mojżeszowej 24:2, tylko parafrazując sobie na bazie tych powyższych definicji. Rozkaż synom izraelskim, czyli Bożym dzieciom, aby przynieśli oliwy, czyli aby pełni ducha chętnie podążali za Jezusem, z drzewa oliwnego czystej, czyli wydawali dobre owoce, wytłoczonej ku świeceniu, czyli aby wypływało z nich zdrowe nauczanie i byli dobrym świadectwem, aby lampy gorzały ustawicznie, aby przykazania były zawsze przestrzegane. Czy dobrze to sparafrazowałem? Mam nadzieję, że tak. Takie było moje przemyślenie. Ale następne, zastanowiłem się, dlaczego w Biblii jest tak wiele przykładów na bazie oliwek. Poza tym, że oliwki w Grecji rosły bardzo, bardzo licznie i myślę, że w Izraelu też, chociaż nigdy nie byłem, ale za to wiem, że w Rzymian 11:17 jest napisane dlaczego. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego. Czyli wiemy, że to słowo nie zostało tylko skierowane do chrześcijan gdzieś tam kiedyś, do Izraela czy do Żydów, ale też do nas. Jesteśmy wszczepieni w rodzinę królewską i możemy się poczuwać do takich samych praw, ale też obowiązków. Ale czy sami z siebie jesteśmy w stanie zachowywać boskie przykazania i być dobrym świadectwem? Tak po ludzku. Myślę, że nie. Potrzebujemy oleju. I w tym przypadku, jeżeli ktoś z was czytał Nowy Testament, to wie, że chodzi o Ducha Świętego. I wiadomo, szczerej chęci podążania za Jezusem. Bo inaczej nasze lampy nie będą świecić. Jeżeli nie mamy w sobie ducha, to wtedy nawet nasze uczynki są takie martwe. Nawet jeżeli robimy coś na chwałę Królestwa Bożego, a nie jest to takie duchowe, to widać, że to nie jest duchowe, że to jest takie na siłę trochę. Więc prośmy Boga, aby zesłał tego swojego pocieszyciela i nas napełniał każdego dnia, aby nam tego paliwa nie brakło, abyśmy cały czas mogli świecić. Więc ku zachęcie, jeżeli ktoś jeszcze na przykład nie był ochrzczony Duchem Świętym albo czuje się, że mu brakuje sił, że ta lampa mu troszkę przygasa, to macie zachętę w Mateusza 7, od 7 do 11. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje. A kto kołacze, temu otworzą. Czy jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Jeśli wtedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Wiecie, było wiele takich sytuacji w życiu, kiedy zastanawiałem się, Boże, czy cię prosić o takie rzeczy, czy nie, czy to jest takie błahe. I summa summarum zawsze mogłem się o to pomodlić. I wiecie co, i nawet jeżeli tego nie dostałem, to Bóg dawał mi taką odpowiedź, która mnie utwierdzała w tym, że powinienem iść tą drogą, a nie inną. Bóg nie zawsze mówi do nas w sposób bezpośredni, ale zawsze daje nam to, czego potrzebujemy. Tak przypomniała mi się pewna sentencja, pewnie już wam kiedyś mówiłem, że nie dostałem to, czego chciałem, ale dostałem wszystko, czego potrzebowałem. Ja myślę, że mamy tak dobrego Boga, że daje nam i też takie rzeczy, które po prostu chcemy, niekoniecznie są konieczne w naszym życiu, ale daje nam też coś, co chcemy ekstra, bo nasz Bóg jest dobrym Bogiem i chce, żebyśmy szli za Nim nie tylko dlatego, żeby pójść do tego nieba, ale żeby każdy nasz dzień wyglądał inaczej. Dlatego, że kiedy głosimy Chrystusa innym, to nie po to, żeby oni w końcu poszli do tego nieba, tylko po to, żeby ich życie się przemieniło. Żeby ich życie wyglądało inaczej i żeby Jezus przemieniał ich każdego dnia. Bo to można zauważyć i to jest właśnie bycie tą latarnią. Więc kiedy przeczytamy jeszcze raz to podobieństwo o 10 pannach, podstawiając sobie te słowa, które sobie wytłumaczyliśmy, brzmiałby on mniej więcej tak, parafrazując. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wziąwszy przykazania swoje, wyszły na spotkania oblubieńca. A 5 z nich było nieposłusznych, 5 zaś posłusznych. Nieposłuszne bowiem zabrały przykazania, ale nie zabrały z sobą pragnienia do ich wypełniania. Posłuszne zaś zabrały chęć do wypełniania Bożej woli wraz z przykazaniami im danymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk. Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły dane im przykazania. Nieposłuszne zaś rzekły do posłusznych. Użyćcie nam trochę ducha i chęci do wypełniania Bożej woli, gdyż Boży głos w nas gaśnie. Na to odpowiedziały posłuszne. O nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi, a później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc, Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Więc myślę, że chcemy być posłusznymi pannami. Myślę, że chcemy być gotowi i przygotowani. I chcemy patrzeć w przód. Nie na ostatnią chwilę, ale przewidywać, porządkować nasze sprawy regularnie. Wybiegać do przodu. Ale dlaczego te głupie panny miały kupić sobie oliwę? Zastanawiałem się, jak można kupić posłuszeństwo, tak adaptując to. Więc w przypowieściach Salomona 23:23, też przeczytam z Biblii Gdańskiej, znalazłem taki fragment. Kupuj prawdę, a nie sprzedawaj jej. Kupuj mądrość, umiejętność i rozum. Czyli nawet w Starym Testamencie mamy fragment, który wstawia się za tym, że mamy zdobywać inaczej, kupować czy zdobywać prawdę, zabiegać o te dobre wartości w naszym życiu. Jeżeli będziemy zabiegać tylko o rzeczy, które są drugorzędne, to niekoniecznie będzie nam to służyło do budowania naszej duchowości naszego życia z Bogiem. Ale kiedy będziemy zabiegać właśnie o te dobre wartości, czego chyba cała księga przypowieści Salomona nas zachęca, wtedy będziemy wzrastać i wtedy będzie nam łatwiej wytrwać do końca. Ale popatrzmy na to z innego kąta, może bardziej współczesnego. Ile osób wypala się w kościele i dlaczego? Myślę, że każdy z nas widział sługi, tak? Sługi Boże, którzy się wypalili. Mieli pewne obowiązki, widać było owoce ich służby, widać było, jak są bardzo zadowoleni, że w końcu mogą coś robić dla Boga. Ale myślę, że w naszym kościele ogólnie zielonoświątkowym jest taka tendencja, że jeżeli ktoś już jest w służbie, to ma dużo do roboty. Jak ktoś się już garnie, no to z racji, że mało się garnie, no to masz to i to. I on na początku się dzieje, jejku Boże, tyle rzeczy mogę, tyle chwały przynieść dla Twojego Królestwa, a po jakimś czasie po prostu chodzi, nie mam siły, po prostu nie mam czasu na odpoczynek, nie mam czasu na to. Dlatego z tego, co wiem, dużo pastorów po pewnym czasie już jest taka zmęczona, no bo się głosi, przyjdźcie do pastora, zaproponujcie swoją pomoc, on znajdzie tam jakieś rzeczy. Nie wiem, czy ludzie się boją, że może nie będzie nic dla mnie. Nie, jest wręcz odwrotnie, na pewno znajdzie się praca dla chętnych. Chciejmy po prostu służyć wszyscy i chciejmy odciążać pewne osoby w służbie. Więc jednym z powodów może być to, że z czasem nie widać już takich dobrych owoców. Może ktoś kiedyś był w służbie uzdrowienia i uzdrawianych było bardzo dużo osób, a z czasem jest ich mniej, może nas to zniechęcić. Albo właśnie są za bardzo obciążone. Tak jak samochód pod dużym obciążeniem spala więcej paliwa, tak sługa Boży potrzebuje więcej oleju, żeby jego światło cały czas się paliło, żeby jego lampa nie gasła. W aucie, już pozostając w tej dziedzinie, aby silnik nam długo służył, też olej trzeba wymieniać, jak wiemy, co jakiś czas, żeby był świeży i żebyśmy mogli dłużej uciągnąć na tym. I co ciekawe, jest też na to biblijny przykład, może nie do końca z samochodem, bo w Biblii ciężko się doczytać o samochodach, ale jest za to przykład z Efezjan 4, od 22 do 24. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Czyli to, co mamy stare, to, co już nam troszkę tam zawadza, troszkę nie działa jak powinno, mamy zostawić, przemienić swój umysł, przyjść do Boga i On da nam nowe. Da nam nowe siły, da nam może nowe powołanie. Da nam coś, co pozwoli nam iść do przodu. Jak czytamy Księgę Psalmów, tam też dużo fragmentów się do tego odnosi, szczególnie psalmista Dawid. Na przykład w psalmie 51, a 12 wersecie czytamy: serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Ja miałem nie jeden taki moment, szczególnie jak byłem młodszy, jeździło się na różne konferencje. No i cokolwiek by się źle zrobiło, to się podchodziło do tego opiekuna czy lidera i się mówiło: ja bym chciał znowu oddać życie Jezusowi. A ile razy już oddawałeś? No już 2 albo 3. To starczy, zdecydowanie. Ten pierwszy raz był wystarczający, uwierz mi. Ja mówię, no dobra, ale no się czuję, człowiek taki przybity tym wszystkim. No ale od tego momentu możesz przyjść, nie ma tej zasłony w świątyni już. No? Możemy przyjść do Boga i powiedzieć: to mnie boli, to jest nie tak. I wiecie co? On bierze ten ciężar za nas i jest nam lżej. I to, że wykonało się słowo na krzyżu 2000 lat temu, nie znaczy, że to nie jest uniwersalne i nie jest prawdą teraz. Ja teraz, jak mam jakiś problem, też przychodzę, zostawiam to pod krzyżem i mogę iść dalej, bo mam nową siłę. I nieważne, jak wielki ten problem by nie był, zawsze w jakiś sposób czuję ulgę. Nie wiem, czy kojarzycie taką pieśń, którą czasami śpiewamy: szykujcie już dziś drogę pańską. Myślę, że to jest bardzo adekwatne słowo, abyśmy szykowali drogę pańską już dzisiaj. Nie myśleli o tym, że jak przyjdzie, to przyjdzie, ja pójdę do nieba, nie wiem jak inni, ale abyśmy szykowali dla całego Kościoła, a nawet nie tylko Kościoła, ale byśmy poszli dalej i wyszli do tych, którzy jeszcze Boga nie znają. Ja myślę, że Bóg przez to słowo chce powiedzieć: przybliżyło się moje królestwo. Ja nie wiem, ile lat może jeszcze potrwać ten czas na naszej ziemi, zanim On przyjdzie, Ale wiem, że każdego dnia do tej chwili, czy do momentu, kiedy Bóg nas po prostu stąd zabierze, będę gotowy. Że każdego dnia będę mógł powiedzieć, Boże, jeżeli to by było dzisiaj, nie ma problemu. Byłoby super. Ale czasami są jednak wątpliwości. Więc teraz jest czas przygotowania Kościoła i nie tylko Kościoła. Czas przygotowania do przyjścia Jezusa. Bóg chce używać swoich narzędzi. Bóg chce, abyśmy to my byli posłani, abyśmy to my mieli udział w tym, aby jak najwięcej Jego dzieci trafiło do nieba. Więc chcę, żebyśmy byli gotowi. Ale co możemy zrobić, żeby być gotowymi, nie wypalić się? Wypisałem 7 takich punktów. Może są one trafne dla was, może tylko dla mnie. Pierwszą rzeczą jest być zachętą dla siebie nawzajem. Doceniajmy poświęcenie i służbę drugiego człowieka. Wiecie, nie mówię o tym, żeby przyjść i wychwalać jedną osobę, bo zrobiła coś dla Kościoła, czy zrobiła coś na chwałę Bogu. Nie, ale często spotykałem się z tym, że na przykład przychodzi pewna wierząca osoba do lekarza i mówi, chwała Bogu, zostałam uzdrowiona, a lekarz został zupełnie pominięty. On też miał w tym swój pewien udział. Tak samo jest w Kościele. Jeżeli coś się stało, dziękujmy, cała chwała Bogu, ale ta osoba niech się czuje doceniona. Chwała Bogu, bracie, że miałeś ochotę i chęć poświęcić swój czas i przygotować zimowisko dla dzieci. Albo, że poprowadziłeś szkółkę. Jeżeli jesteśmy zachęceni wszyscy, to wtedy mamy więcej energii do działania. Myślę, że to działa tak jak z dziećmi. Jeżeli będziemy cały czas mówić, kiedy oni przyniosą nam taki mały obrazeczek, tu wyjechałeś, tam wyjechałeś, tu w ogóle gdzie królik w różowym kolorze, widziałeś takiego królika kiedyś? Myślę, że takie dziecko się zniechęci szybko. Myślę, że mamy być zachętą, abyśmy mogli razem się rozwijać. Drugi punkt to jest oferujmy wsparcie i pomoc, bo każdy może przechodzić przez trudny czas. Najłatwiej to jest nam powiedzieć, wiesz co, bracie, teraz to jesteś słaby, taki już nieduchowy jak kiedyś, w ogóle coś słabo ci idzie. Zamiast tego możemy przyjść i powiedzieć, słuchaj, chcę się za ciebie pomodlić. Chociaż ja nie lubię słowa za ciebie, ja zazwyczaj mówię o ciebie, dlatego że każdy za siebie sam się powinien modlić. Nie jest tak, że ty możesz przestać, a ja się za ciebie będę modlił. Nie, to ty masz się modlić, a ja o ciebie się będę modlił. Myślę, że to tak w ten sposób działa. I wtedy przez tą ciemną dolinę jest nam łatwiej przejść, kiedy wiemy, że ktoś się za nami wstawia. Polecam przyjść na grupę modlitewną, czy poniedziałkową, czy jakąkolwiek inną. Tam możemy się karmić jeszcze bardziej i zżyć się, mieć te relacje ze sobą. Ponad tylko programowe, że tak powiem, nie tylko środa i niedziela. Ale też w domu, w modlitwach możemy wspominać, Panie, pobłogosław tą osobę. W niedzielę słyszymy, kto ma jakie potrzeby, a oprócz tego też może wiemy coś więcej. Można się wstawiać. Trzeci punkt to jest, słuchajmy nauczania i weryfikujmy je z Biblią, aby wzrastać na dobrym fundamencie. Wiecie, teraz jest era internetu, więc łatwo sobie wejść na YouTube'a czy na jakąkolwiek inną stronę i wpisać jakiekolwiek nauczanie i mamy tych kazań po prostu bardzo dużo. Ale zaciekawiło mnie to, że na pewnej stronie czy na pewnym nauczaniu osoba wykładająca powiedziała, zanim zaczęła głosić, że ja wierzę, że Biblia jest w 100% prawdziwa i tak dalej, ale wy, jako chrześcijanie, weryfikujcie to, co ja mówię, czy to jest prawdziwe. Żeby nie było, że ja coś tam sobie właśnie głoszę z Księgi Herezjasza i to nie jest w ogóle prawdziwe, tylko czytajmy i sprawdzajmy, czy to jest faktycznie tak, a dopiero później bierzmy to do naszego serca. Myślę, że to jest fajne. Czwarte to jest dbajmy, aby stale być napełnieni Duchem Świętym. Przychodzić do kościoła, mieć swoją służbę, uśmiech na twarzy i błogosławić innych to jedno. Ale wszystko, co robimy, robić tacy pełni ducha, jest zupełnie inny poziom, że tak powiem, w kościele. Kiedy jest jakaś prośba i ludzie wychodzą, modlą się, uwielbiają Boga, to czuć tą atmosferę, tak? Że Jezus, jeżeli jest na tym miejscu, to nie stoi przy jednej osobie i to najczęściej w tych przednich ławkach, tylko jest wszędzie. Że czujemy, że każdy jest pełen ducha, że duch przechadza się między nami i że to jest takie fajne. Piąty punkt to jest wydawajmy dobre owoce i bądźmy świadectwem. Jak wiemy, najprościej nawrócić, że tak powiem, osobę niewierzącą jest przez to, że jesteś świadectwem. Że ktoś do ciebie podejdzie i mówi, wiesz co, ty jesteś chrześcijaninem, ale jakoś nie widzę, żebyś chodził taki smutny, biczował się codziennie, że jest tak źle.
ty jesteś szczęśliwy. Ja mówię, no tak, moje życie jest przemienione i ja cieszę się z tego, że jestem chrześcijaninem. Mówię, aha, ale przecież wy tam macie tego nie możesz, tego nie możesz. Ja tak myślę, jeżeli dobrze pamiętam kazanie Wojtka Rębisza, to kiedyś było, że nie możesz, ale nie musisz. Jeżeli sobie zmienisz w głowie myślenie, że ja nie muszę tego robić i dalej mogę być szczęśliwy, to jest wow, ja mogę przestrzegać wszystkich przykazań i ja mogę być dalej szczęśliwym człowiekiem. A nie, że ja nie mogę tego i tego, a on może, Boże, dlaczego w ogóle tak jest. Bo mi to nie służy, ja jestem szczęśliwy bez tego. I kiedy jesteśmy tym świadectwem, czyli tą świecącą latarnią, wtedy ona przyciąga zagubione statki. Nie każdy statek, bo ci, którzy znają, to latarnie nie potrzebują, ale jeżeli jakiś statek jest zagubiony, to latarnia morska, która świeci jasno, na pewno przyciągnie go do przystani bezpieczeństwa. Szósty punkt to jest bądźmy posłuszni, poddani autorytetom i Bożemu Słowu. Fajnie jest spotykać się, fajnie jest mieć grupy i tak dalej, ale jeszcze fajniej jest być poddanym właśnie pod autorytet. Kiedy potrafisz przyjść i powiedzieć, dobrze pastorze, ja zrobię to tak, jak ty chcesz po konsultacji z tobą, dlatego że wiem, że Bóg postawił cię na tym miejscu i masz pewne prawa. Tak? Więc szanujmy autorytet. I to nie chodzi tylko o pastora czy starszych, chodzi też na przykład o rodziców, o starszych. To też są autorytety w naszych życiach. Czy nie jest tak? Jeżeli szanujemy starszych i szanujemy naszych rodziców, to wszyscy są szczęśliwi, uśmiechnięci. I starsi się czują fajnie, że ich wiedza i mądrość jest doceniona. Bo ja na przykład jako młody człowiek mogę kupić wiele rzeczy, ale całego ich doświadczenia, przez to, że przeżyli tyle lat, więcej ode mnie, tego już nie kupię. Mogę ewentualnie ich zapytać i docenić ich odpowiedź, czy szczerą chęć pomocy. No i siódmy, chyba najważniejszy, to jest nie przestawajmy być czujni. Bo jeżeli przestaniemy być czujni chociaż na chwilę, to akurat wtedy może być ten moment krytyczny. I wtedy nie będzie przebacz, że tak powiem. Więc bądźmy czujni cały czas. Ale pamiętajmy, że w tym podobieństwie zarówno mądre, jak i głupie panny posnęły, ale tylko te mądre były przygotowane. Więc chciałoby się powiedzieć, jeżeli masz błądzić, to nie bądź tak daleko, żeby nie wrócić na czas. Chociaż ja nie zachęcam nikogo, żeby w ogóle błądził. Ale jeżeli wiesz, że gdzieś twoje życie odbiega jeszcze od pewnych standardów, to dzisiaj jest najlepszy czas, żebyś zreflektował swoje życie i żebyś wiedział, do którego miejsca masz wrócić. I wiedz, że tym słowem Bóg nawołuje do ciebie, synu, wróć. Większość Izraelitów nie widziała w Jezusie Mesjasza, mimo że On przyszedł, czynił cuda, więc przespali to. Myślę, że to podobieństwo też do tego się odnosi. Jest nawet teoria, że chodzi o 10 plemion Izraela. Jak wiemy, było Królestwo Judy z 2 plemionami, Królestwo Izraela, które miało 10 plemion. Tu jest 10 panien, więc można idąc dalej wywnioskować, że 5 plemion Izraela w dzisiejszych czasach może jakoś się nawróci, a 5 nie. Nie wiem, to jest tylko taka teoria, którą wyczytałem. Aczkolwiek myślę, że lepiej dla nas wyciągnąć te wnioski. Żebyśmy my nie przespali, kiedy jest czas, jeszcze nie jest za późno. Miałem puścić wam pewien filmik, ale nie wiem, czy jest na to czas, a po drugie nie mamy dźwięku. Jeżeli chcecie, to wam puszczę, jeżeli nie, możemy zrobić jakieś małe głosowanie. Filmik przedstawia historię pewnego małżeństwa, pary pastorskiej, którzy wzięli sobie autostopowicza na trasie. To może puść Mateusz, ja wam wytłumaczę, o co chodzi. Filmik i tak jest po angielsku. Więc musiałbym tłumaczyć. Ale oglądajmy. Ja w międzyczasie będę wam mówił, co się dzieje na filmiku. Autostopowicz nakazuje im zatrzymać samochód. I wysiąść. Twój Bóg jest powodem, dla którego to robię. Bo przestałem wierzyć w ludzi, którzy tak naprawdę mówią, że wierzą w Boga, a swoim życiem wcale tego nie dowodzą. Każę mu uklęknąć. Nakazuję jej być cicho po prostu. Czy jesteś gotowy na spotkanie ze Stwórcą? Zadam ci pytanie z bardzo prostą odpowiedzią i zastanów się bardzo dobrze, zanim udzielisz na nie odpowiedzi. I zobaczymy, jak bardzo ważny jest dla ciebie Chrystus. On został przybity do krzyża za ciebie. Umarł za ciebie, a czy ty jesteś gotowy umrzeć za Niego? Zadam ci to pytanie i masz 10 sekund na odpowiedź. Twoja odpowiedź ma wpływ na to, czy będziesz żył, czy umrzesz. Więc czy jesteś gotowy umrzeć za swoją wiarę? Powiedz, że jesteś gotowy, a ja pociągnę za spust. A jeżeli powiesz, że nie jesteś gotowy, że wyrzekasz się tego wszystkiego, to pozwolę ci żyć. Ale to będzie oznaczało, że cała twoja służba będzie znaczyła po prostu nic. Czy jesteś gotowy umrzeć za swoją wiarę? 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No mówi, że nie jest gotowy. Twoje czyny mówią głośniej niż wszystkie twoje słowa. Na tym w sumie możemy zakończyć. On później go odsyła z powrotem w drogę. Więc jaki wniosek z tego możemy wyciągnąć? Ja nie chcę osądzać tego pastora, czy tego człowieka, dlatego że mógł znajdować się akurat w trudnym miejscu. Aczkolwiek to ukazuje nam, że mimo, że jesteśmy w sile wieku, różne rzeczy mogą się zdarzyć. I czasami możemy nie czuć się gotowi. Ale jeżeli czujemy się gotowi, to wiemy, co nas czeka. I wiemy, że nie musimy bać się tej przyszłości. Ja wierzę, że Bóg w swojej miłości nie dopuści do takich sytuacji, do doświadczeń, które są ponad nasze siły, jak obiecał nam w Piśmie Świętym. Ale wierzę, że chce, aby każdy z nas był gotowy. Bo On zapłacił za nas najwyższą cenę. I wierzę, że chce, abyśmy byli gotowi również wytrwać przy Nim do końca, nieważne, co się stanie. Wiecie, jak umarła większość apostołów czy uczniów w tamtych czasach? To nie było wcale w łóżku ze starości. Ale oni byli wytrwali. I wiecie co? To oni oglądali największe rzeczy. Ale oni za to też zapłacili cenę, najwyższą cenę. Ale wiecie co? Są teraz w niebie. I mam nadzieję, że kiedyś się z nimi spotkamy. Więc nie czekajmy do kolejnej wieczerzy, kiedy to zazwyczaj przed wieczerzą załatwiamy swoje sprawy. Nie czekajmy do 1 stycznia następnego roku, żeby mieć nowe postanowienia, ale już dzisiaj. Zastanówmy się, co jest jeszcze nie tak w naszym życiu, co jeszcze można naprawić. Więc kiedy trafisz już do nieba i będziesz oglądał sprawozdanie ze swojego życia, to czy będziesz je oglądał szczęśliwy? Będziesz mówił, Boże, tak, patrz, to zaraz będzie fajne. I tak co chwilę? Czy będziesz oglądał jak horror, tak przez palce? Nie, na to nie patrz, nie. To przewińmy może o następne 3 lata, bo dopiero wtedy będzie coś dobrego, co zrobimy. To my mamy na to wpływ, póki jesteśmy teraz tu, na tej ziemi. Więc chcę was zachęcić, abyśmy pomodlili się o to. Nie musicie wychodzić na środek. Wystarczy, że w modlitwie powiecie, że tak, Boże, jest coś, co chcę zmienić, jest coś, co chcę załatwić, bo chcę, aby każdy z nas, jak tu jesteśmy, kiedy wyjdziemy z tego kościoła, mógł w tej chwili powiedzieć, że jestem gotowy na przyjście Jezusa. Aby każdy z nas, jeżeli ten moment nadejdzie za 5 minut, powiedział, tak, pójdę do nieba. Abyś miał tą 100% pewność. A jeżeli jeszcze nigdy nie spotkałeś Jezusa na swojej drodze, to też masz okazję to zrobić. Też możesz przyjść i Go poznać, bo On czeka na ciebie. I chcę dać ci się poznać. I to życie nie będzie męczarnią. To życie będzie czymś zupełnie innym. Czymś cudownym. Będziesz chodził szczęśliwy każdego dnia, mimo że będzie ciężko. bo On nam pomaga i On nigdy nas nie opuści. Także powstańmy. Panie Boże, Ty widzisz nasze serca, Ty widzisz nasze myśli i Ty, Panie, znasz każdego z nas. I Ty kochasz nas mimo wszystko. Jak wiele byśmy nie popełnili błędów w naszym życiu, Ty cały czas jesteś tutaj gotowy dać nam kolejną szansę. Ty widzisz ludzi, którzy upadli, którzy przechodzą przez trudny czas. I Panie, wierzę, że Ty dzisiaj wyciągasz do nich rękę i chcesz, aby powstali i zajaśnieli. Chcesz dać im czyste szaty, bo nie wpuścisz nikogo z brudnymi szatami do swojego królestwa, na tą ucztę weselną, Panie. Ja proszę Cię o to, abyś dotknął się tych serc, Panie. Abyś, Panie, nawet przez te niewysłowione westchnienia, Panie, abyś to przyjął, abyś przyszedł i, Panie, dał poczucie, Panie, tego bezpieczeństwa. Abyśmy mogli, Panie, znaleźć ukojenie w Twoich ramionach, Panie. Abyśmy mogli poznać serce Ojca. Bo, Panie, Ty powiedziałeś, że my nie będziemy sierotami. Panie. Ty jesteś naszym Ojcem, jest naszym tatusiem, który chce dla nas jak najlepiej. Dziękuję Ci za każdego człowieka, który przyszedł dzisiaj na to miejsce. Ja wierzę, że dotknąłeś się go. Że, Panie, dotknąłeś się każdego z nas, że zasiałeś dobre ziarno i że będzie wzrost. Ja wierzę, że to ziarno padło na dobrą glebę i będziemy mogli oglądać, Panie, o plon stukrotny, Panie. Ja wierzę, że będziemy widzieć dobre owoce. Kiedy nawet przyjdzie czas prób, Panie, ta oliwa, którą Ty, Panie, z nas wyciśniesz, będzie czysta. Tak, aby nasze lampy cały czas świeciły, Panie. Tak proszę Cię, daj nam być dobrym świadectwem, dobrą latarnią, Panie, która będzie przyciągała, Panie, żeby było w nas widać, Panie, Ciebie, że Ty jesteś Panem naszego życia. Bo, Panie, lampy nie chowa się po to, żeby świeciła dla jednej osoby, ale lampy, Panie, pali się po to, aby dawała światło wszystkim, Panie. Dziękuję Ci za to, że nas wysłuchujesz, Panie. Zmieniaj nasze serce, Panie, uzdrów wszelkie rany. Daj odwagę tym, którzy muszą przyjść i pogodzić się z kimś innym, Panie. Daj im odwagę, Panie, aby pozałatwiali wszystkie rzeczy. Prosimy Cię o to. Amen.